Halleluja, bracia, siostry. Mam dzisiaj przywilej i odpowiedzialność dzielić się z wami Bożym Słowem, które no, od dłuższego czasu Bóg położył na moje serce. Właściwie jest to kontynuacja tego, z czym dzieliłem się z wami wiosną tego roku. Nie wiem, czy pamiętacie, nie musicie oczywiście pamiętać. Ale to jest taki temat, który bardzo, bardzo leży mi na sercu i cały czas jakby go analizuję. Temat naszych myśli. I też to kazanie jest takie bardzo osobiste. Wprawdzie nie będę nic mówił o sobie tutaj, ale to wszystko, co powie, to są głębokie analizy mojego życia. Będzie to też taka kontynuacja, tak się bardzo cieszę, bo w sumie zespół wyśpiewał połowę mojego kazania dzisiaj. Także to jest takie naprawdę niesamowite. I Słowo Boże, które chcę czytać dzisiaj, to jest w dwóch miejscach. Psalm 112, werset 7 i drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 4 i 5 werset. Psalm 112, 7 werset mówi tak. Nie boi się złej wieści. Nie ulęknie się niepomyślnej wiadomości. Serce jego jest mocne, ufa Panu. I 2 Koryntian 10, 4 do 5 to werset, którym dzieliłem się na poprzednich kazaniach, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły, a zwłaszcza wszelką pychę, która przeciwstawia się poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. W wielu miejscach Biblii nasze życie porównane jest do walki. Myślę, że to jest bardzo dobre porównanie, bo tak naprawdę jest nasze życie walką. Codzienną walką z mocami ciemności, a Bóg dał nam, wyposażył nas w zwycięski oręż. I rzeczą, którą chciałbym podkreślić, wcześniej też ją podkreślałem, niezwykle ważną jest to, że miejscem, terenem tej walki z wszystkimi pokusami szatana, z każdym grzechem, z wszystkimi jego atakami jest nasz umysł. Tam jest miejsce naszej porażki i tam jest miejsce naszego zwycięstwa. Jeśli przegrasz w swojej głowie, w swoim umyśle, w swoich myślach tą walkę, to przegrałeś wszystko. Jeśli chcesz wygrać, to musisz najpierw wygrać, zwyciężyć w swoim umyśle. Bo tak jak czytaliśmy, duchowa walka polega na tym, że unicestwiamy złe zamysły. Że poddajemy każdą myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe, poddajemy ją pod władzę Boga i burzymy, unicestwiamy złe, negatywne sposoby myślenia, schematy myślenia, tory myślowe, które, niektóre z nich są tak trudne do zmiany, że Biblia, Słowo Boże, apostoł Paweł nazywa ich warowniami, twierdzami warownymi. I ja dzisiaj chciałbym mówić o jednej takiej warowni. Myślę, że jest to jedna z najczęstszych warowni myślowych, z którą każdy z nas ma do czynienia. Tą warownią jest lęk. Każdy z nas wie, co to lęk i każdy z nas boryka się w mniejszym lub większym stopniu. Warownia lęku. Negatywny sposób, schemat myślenia, odziedziczony wraz ze starą naszą naturą po Adamie, a utrwalony w naszym umyśle przez różne doświadczenia, przez różne problemy, sytuacje, które przechodzimy. Bo tak naprawdę wszystko zaczęło się w raju. Adam z Ewą żyli we wspaniałej harmonii z Bogiem i w całkowitym zaufaniu, że Bóg zna wszystkie ich potrzeby i te wszystkie potrzeby w swoim czasie zaspokoi. Ale przyszedł głos z zewnątrz, który im powiedział: czegoś nie masz, coś ci brakuje, coś mógłbyś mieć, czegoś potrzebujesz i ty sam musisz coś zrobić, żeby to mieć. Zaufanie zostało podważone przez głos z zewnątrz. I Adam i Ewa zaczęli myśleć, no tak, brakuje nam mądrości, brakuje nam poznania dobra i zła. Chcielibyśmy to mieć, ale my musimy o to zadbać. My musimy kontrolować tą potrzebę. My musimy zjeść ten owoc. I kiedy to zrobili, zaczęli się bać. Na świat przyszedł lęk wraz z upadkiem człowieka. Ale lęk Adama i Ewy nie opuścił człowieka aż do dnia dzisiejszego. I dotyczy większości ludzi. Jest to lęk wynikający z potrzeby kontroli. Każdy z nas, kochani, przeżywamy wiele problemów i mamy wiele potrzeb. Nie mówię o zachciankach, mówię o potrzebach. Dotyczą one często nas, dotyczą może naszych najbliższych i są w różnych dziedzinach. W dziedzinach zdrowia, w dziedzinach zaopatrzenia, w dziedzinach bezpieczeństwa, w dziedzinach relacji. I diabeł robi wszystko, aby odwrócić nasz wzrok od Boga, który jest źródłem wszystkiego, a skierować go na nas samych, którzy czegoś potrzebujemy. I sami musimy o to zadbać. I sami musimy się o to troszczyć. I sami musimy to kontrolować. I pojawia się lęk. Bo mając potrzebę kontroli gdzieś wewnątrz, jednocześnie mamy tą świadomość, że mogą nadejść takie sytuacje, w których będziemy bezsilni i bezradni, które nas przerosną, że może nadejść taki moment, w którym nie jesteśmy w stanie kontrolować naszych potrzeb. Lęk przed utratą kontroli, który staje się motywatorem naszego postępowania. Wiecie, bo kiedy w naszym życiu na wskutek różnych sytuacji, które dzieją się wokół nas, na wskutek wiadomości, które docierają do nas, nagle przewidujemy w swoim życiu jakieś zagrożenie, jakieś niebezpieczeństwo, które może nadejść z zewnątrz, z otaczającej nas rzeczywistości, lub może nadejść od wewnątrz, z naszego organizmu, z naszego ciała, z naszego zdrowia. I wtedy ogarnięci potrzebą kontroli i lękiem, zaczynamy myśleć. Nasz umysł wytwarza różne scenariusze, różne rozmaite wersje tego, co może się stać. Tego, jak to może się stać. Tego, jak to może przebiegać. Tego, jakie może to mieć konsekwencje i co ewentualnie moglibyśmy zrobić. W zależności od wersji, którą możemy się spodziewać. Więc rozmyślamy niekiedy bezsenne noce. Jeśli tak będzie, to zrobimy tak. A jeśli by było inaczej, to zrobimy inaczej, tak. A jeśli by byłaby jeszcze inna wersja, to jeszcze inaczej. I ciągle na nowo, i ciągle wokoło. Co może się wydarzyć? I czasem ten lęk motywuje nas do działania, aby zapobiec złym następstwom lub zmniejszyć ich rozmiar. A czasem powoduje, że z czegoś rezygnujemy. Z jakiejś aktywności, z jakichś działań lub się wycofujemy lub zmieniamy plany, żeby czegoś uniknąć lub żeby się nie narazić. Wiecie, w Biblii mamy wiele przykładów takich sytuacji, w których lęk był motywatorem działań człowieka. Abraham z powodu głodu jechał, aby schronić się w Egipcie, ale znał sytuację, jaka jest, wiedział, że jego żona jest piękna i przewidywał niebezpieczeństwo, że mogą go nawet dla niej zabić. I postanowił sam kontrolować tę sytuację. I z powodu lęku, który go ogarnił, postanowił kłamać. Będziesz moją siostrą, nie moją żoną. Nieważne kto, kłamstwo zawsze jest grzechem i było grzechem. W takiej samej sytuacji znalazł się Izak z Rebeką, tylko że nie uciekał do Egiptu, tylko do Filistynów i postąpił całkowicie tak samo. Mieli z tego kłopoty, bo jak odkryto prawdę, to ich po prostu tam stąd wydalono. Lud izraelski stanął u wrót ziemi obiecanej i słuchali złych wiadomości, które rozgłaszało 10 wywiadowców. Wiecie, oni tak naprawdę nigdy nie wierzyli Bogu, że Bóg bezpiecznie ich doprowadzi do celu, do ziemi obiecanej, mimo wszystkich cudów, jakie widzieli i przeżywali z Jego ręki. I tak, i w tej sytuacji także postanowili sami kontrolować sytuację, w której byli. I słuchając tych wiadomości, byli pełni lęku i przerażenia. I co wymyślili? Trzeba ukamienować Mojżesza i wrócić do Egiptu. A jak to się skończyło, to wszyscy wiemy. Saul wyjechał na wojnę z Amalekitami, aby ich doszczętnie wytępić, aby wytępić także ich wszystkie stada. Ale żołnierze zaczęli się buntować. Jak można tak wspaniałe owce, krowy i to wszystko poniszczyć? Saul zląkł się. Lękał się buntu swoich żołnierzy i przekroczył Boży nakaz. Zezwolił na oszczędzenie stad i zezwolił na oszczędzenie króla Amalekitów. I stracił królestwo. Jego syn już nie był królem po nim. Tak naprawdę Saul całe swoje życie żył w lęku. Całe swoje życie był ogarnięty lękiem i całe jego postępowanie było podyktowane lękiem. Bał się Dawida. Boże Słowo mówi, obawiał się Dawida coraz bardziej i stał się Saul wrogiem Dawida po wszystkie czasy. Bał się, że Dawid zostanie królem, zastąpi go na tronie i robił wszystko, żeby go zabić i zniszczyć. całe życie spędził na gonitwie za Dawidem, a to jego postępowanie było podyktowane lękiem. Dawid, Boży człowiek, mający z Bogiem społeczność, ale przyszedł moment, w którym było zwątpienie, w którym siadł i powiedział sobie: i tak kiedyś Saul mnie dopadnie i zabije. I w tej chwili zwątpienia także sam postanowił kontrolować swoją sytuację. I co zrobił? Schronił się razem z rodziną u swoich największych wrogów, Filistynów. Ile miał z tego kłopotów? Niedawno Mateusz z tego miejsca usługiwał na ten temat. Także możecie wrócić do tego kazania i wysłuchać. Eliasz, Boży mąż, Boży prorok, doznał wielkiej pomocy Bożej. Zabił 400 proroków Baala. Bóg się cudownie okazał, ale wraca z tej wspaniałej wyprawy i otrzymuje wiadomość: jutro cię zabiję. Od Izabel. Nie wołał do Boga. Poczuł się sam odpowiedzialny za kontrolę tej sytuacji. Ogarnął go lęk i zaczął uciekać. Lęk może być motywatorem naszych działań. Jest jeszcze wiele przykładów biblijnych, ale nie chcę zbytnio przedłużać. I to samo może dziać się w naszym życiu. Lęk może być motywatorem naszych działań. Możemy z powodu lęku nic nie zmieniać w swoim życiu, bo boimy się, że jeszcze może być gorzej. Możemy ciągle pracować na jakimś jednym stanowisku, nie korzystać z możliwości awansu, rozwoju, iść na kompromis, no bo możemy stracić i to, bo może być jeszcze gorzej. Możemy z powodu lęku w ogóle nie pracować, nie podejmować pracy, bo boimy się odpowiedzialności. A możemy z powodu lęku pracować za dużo, bo boimy się utracić bardzo dobrą pracę, bo może boimy się konkurencji, utraty klientów, utraty wpływów, utraty dochodów. Możemy zacząć studiować z powodu lęku, bo nie znajdę dobrej pracy. Ale możemy także nie studiować z powodu lęku, bo boimy się odpowiedzialności, czy damy sobie radę. Możemy zawrzeć związek małżeński z powodu lęku przed samotnością. Nawet nie z osobą, którą kochamy. A możemy nie zawierać związku małżeńskiego z powodu lęku przed odpowiedzialnością, przed zranieniem. Możemy unikać wielu miejsc z powodu lęku. Możemy unikać pewnych środków transportu z powodu lęku. Możemy unikać ludzi, spotkań, zadań z powodu lęku. A może możemy wybierać specjalne także z powodu lęku. Możemy podejmować się wielu działań, a możemy rezygnować z wielu działań z powodu lęku przed niepowodzeniem, przed odrzuceniem, przed utratą finansów czy utratą zdrowia. Możemy robić wiele, wiele normalnych rzeczy, które z zewnątrz wyglądają całkowicie normalnie, ale motywatorem ich może być lęk. Lęk starannie ukrywany przed ludźmi i lęk czasem ukrywany przed samym sobą. Lęk zawsze, zawsze jest niewolą. I Bóg chce, Jego wolą jest, abyśmy żyli bez lęku. I Bóg chce pomóc nam wyjść z tego lęku. Ale kochani, uwolnienie z lęku to nie jest sprawa jednej modlitwy. Uwolnienie z lęku to nawet nie jest sprawa wyjścia do modlitwy i modlitwy całego zboru. Uwolnienie z lęku to jest proces. Z lęku wyrasta się przez dojrzewanie. To jest proces przemiany naszego myślenia. To jest burzenie warowni lęku w naszym umyśle. To jest unicestwianie złych sposobów myślenia, złych schematów myślenia. Ale nasz umysł pracuje ciągle, więc na miejsce zburzonych warowni lęku muszą powstać w naszym umyśle zaraz warownie pokoju i zaufania. Na miejsce starych, złych sposobów i schematów myślenia muszą powstać zaraz nowe, prawidłowe schematy, tory myślowe, sposoby myślenia, pokoju i zaufania. I to jest proces, do którego musimy wejść. Pierwszym krokiem w tym procesie jest rozpoznaj swój lęk. Może tak być, siedząc na tej sali, nawet możemy być nieświadomi lub nawet nie zdawać sobie sprawy, że powodem, że tak, a nie inaczej postępujemy, tak, a nie inaczej się zachowujemy, czy czasem powodem naszych objawów z naszego ciała jest lęk. Trzeba by sobie było zadać pytanie samemu sobie, czego się boisz, że tak się zachowujesz, że tak postępujesz? Czego się boisz, że tak się czujesz? Pan Bóg chce nam pomóc, abyśmy sobie z tym poradzili. Bo największą rzeczą w naszym życiu jest umiejętność rozpoznania własnego lęku. Jaki lęk motywuje moje działanie? Bóg chce nam w tym pomóc. Ale On nigdy nie zrobi tego sam. To musi być nasza decyzja, która mówi, wchodzę w to. Chcę rozpoznawać swój lęk. Chcę wyniszczać swój lęk. Chcę wyjść z tej niewoli na wolność. Każdy z nas z tym się boryka. Mówię do was i powiem wam, ja też mam swoje lęki. Skrywane, ale które chcę wyniszczyć. A w czasie przygotowania się do tego kazania niektóre odkrywałem na nowo. A więc drugi krok. Musimy wypełniać swój umysł Bożymi, prawidłowymi treściami. Kochani, nasz umysł jest jak młyn. Ciągle mieli. Siedzicie tu przede mną i wszyscy ciągle mielicie. Mielimy. Rozmyślamy. Analizujemy. Medytujemy, weryfikujemy, wyciągamy wnioski, przewidujemy, zapamiętujemy, mielimy. Wszystko to, co dociera do naszego umysłu przez nasze pięć zmysłów, a najbardziej przez nasz wzrok i słuch, zostaje przez nasz umysł przemielone i potem przesłane do naszej podświadomości, a tam z tego, co zostało przemielone, powstają nowe schematy i tory myślenia. Cały czas mielimy. Bo jeśli nie śpimy, to cały czas na coś patrzymy. Czegoś słuchamy, coś słyszymy, a nasz umysł pracuje ciągle. Nasz umysł nie mieli tego, co do niego nie dostarczono. Więc jeśli chcemy wpływać na rezultat, na efekt tego, co powstanie w wyniku mielenia, to musimy świadomie decydować o tym, co do naszego umysłu przez tych pięć zmysłów dociera. Musimy, aby burzyć warownię lęku, aby budować na ich miejsce warownię pokoju i zaufania Bogu, musimy nasz umysł wypełniać Bożymi prawdami. I musimy wzrastać w poznaniu tych prawd. Myślę, że tych prawd jest dużo, które Bóg używa do burzenia tych warowni, ale ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o trzech, wspomnieć, przypomnieć o trzech najważniejszych. Wiecie, tak to jest, że prawdy Boże są nam znane. Jest najgorsze niebezpieczeństwo takie, że kiedy my słyszymy z kazalnicy prawdę, którą już dobrze znamy, to zaczynamy ją traktować jako slogan. A, to już wiem. A, to już słyszałem. I nie jesteśmy w stanie wtedy w niej wzrastać. I nie mielimy jej, nie analizujemy, nie, nasz umysł jej nie przerabia. Dlatego, choć te prawdy są znane, to jednak są to prawdy, w których ciągle i ciągle w naszym życiu, nie tylko tu na dzisiaj, na tym nabożeństwie, w naszym domu, my musimy wzrastać, aby one przemieniały nasze życie i Bóg mógł burzyć te warownie lęku w naszym życiu. Pierwsza prawda. Wzrastaj w poznaniu i doświadczeniu Bożej miłości. Apostoł Jan w 4 rozdziale 1 swojego listu, w 18 wersecie, mówi takie niesamowite słowo. W miłości nie ma lęku, gdyż doskonała miłość usuwa lęk, wyklucza lęk. Lęk zawsze zakłada karę. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Jakże niesamowite, ale proste słowo, prosta definicja. Doskonała miłość usuwa lęk. Wiecie, wtedy, kiedy zaczynamy przeżywać trudne sytuacje, trudne chwile, kiedy do naszego życia przychodzi lęk, wtedy zawsze z tymi trudnymi sytuacjami przychodzi wróg. Przychodzi wróg z oskarżeniami. Och, masz wiele błędów, wiele zaniedbań. Ciągle upadasz w tych samych grzechach, w tych samych sytuacjach. Pan Bóg się na ciebie gniewa i podaje wątpliwość, czy Bóg będzie słyszał twoją modlitwę, ale właśnie w takich sytuacjach musimy nigdy nie zwątpić w Bożą miłość. W miłość w bezwarunkową. Miłość niezasłużoną. Miłość bezgraniczną. Miłość niezmienną, wieczną i doskonałą. Bo Bóg kocha mnie nie za to, kim ja jestem, czy jakim jestem. Bóg nie kocha mnie za to, co robię, a czego nie robię. Bóg kocha mnie za to, kim On jest. I kocha mnie za to, co Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty dla mnie i za mnie. Nie musimy więc myśleć, co muszę robić, aby tej miłości nie tracić, nie utracić. Bo nic nie możesz zrobić, aby Bóg przestał cię kochać. Musimy wzrastać w poznaniu i doświadczeniu tej miłości. Jest taki barometr. Im bardziej wzrastasz w poznaniu i doświadczeniu tej miłości Bożej do ciebie, tym bardziej wzrasta Twoja miłość do Niego i do ludzi, którzy są wokół. I przejawia się w posłuszeństwie, owocuje w posłuszeństwie do Niego. Druga prawda. Bóg ma swój plan dla Twojego życia. I chce, i może Cię prowadzić według swojego planu. I żadna siła, żadna moc we wszechświecie nie są w stanie Mu w tym przeszkodzić. Ten plan nie miał Bóg wtedy, kiedy się urodziłeś. Ten plan dla Ciebie Bóg miał dużo wcześniej. Przedtem, zanim się urodziłeś. A nawet Biblia mówi przedtem, zanim stworzył świat. Urodziłeś się już z gotowym Bożym planem dla swojego życia. I chcę Ci powiedzieć i sobie też, że ten Boży plan dla naszego życia jest najlepszy i największy. Sam nigdy byś nie wymyślił tak doskonałego, dobrego planu dla swojego życia, jaki dla ciebie przeznaczył Bóg. To, czego nawet nigdy nie widziałeś, o czym nigdy nie słyszałeś, o czym nie marzyłeś, ani nawet nie możesz sobie wyobrazić, to Bóg ma dla ciebie, jeśli Go miłujesz. Myślę, że wiecie, jaki werset Biblii sparafrazowałem teraz. Wszystko to, czego potrzebujesz i wszystko to, czego kiedykolwiek będziesz potrzebował w swoim życiu, Bóg ma w swoim planie, aby cię w to zaopatrzyć w swoim czasie. Ja oczywiście nie wiem, jakie dokładnie Bóg ma plany dla twojego życia, ale jedno wiem na pewno, że to są plany, abyś mógł żyć w pokoju bez lęku i być wypełniony nadzieją na dobre rzeczy, które cię czekają. Aby jednak mogło się to wypełnić w naszym życiu, musimy zechcieć słuchać głosu naszego pasterza. I musimy dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Wiecie, to nie jest opcja. To nie jest wybór. Boże Słowo mówi wyraźnie, jednoznacznie i tak po prostu. Owce moje nie będą znać, może będą znać, znają. Owce moje znają mój głos, głos pasterza i idą za mną. Boże dziecko jest prowadzone przez Ducha Świętego. I trzecia prawda, wzrastaj w poznaniu swojej tożsamości. Czyli wzrastaj w poznaniu, wzrastaj w świadomości tego, kim jesteś w Chrystusie. Chyba 2 tygodnie temu była sobota zborowa i dużo na ten temat słyszeliśmy. Ja już o swoim kazaniu myślałem, więc było to pewne uzupełnienie dla nas i jednak temat jest tak ważny, że może nawet pewne rzeczy powtórzę. Wiecie, apostoł Paweł modli się za zbór w Efezjan. Pisze do nich jako do świętych, którzy tworzą lud Boży w Efezie i do tych, którzy wiarą są zjednoczeni z Chrystusem, czyli są na pewnym etacie duchowego rozwoju. I mówi do nich, modlę się o was, aby Bóg dał wam ducha mądrości i objawienia, aby wasze serce, wasze wnętrze mogło zostać oświecone po to, żebyście mogli pojąć, jaka jest chwała waszego powołania, jakie jest bogactwo waszego dziedzictwa i jaka jest Boża moc, która działa dla waszego dobra. Wiecie, Paweł dokładnie wiedział, jak wielkie znaczenie ma dla naszej duchowej walki, nawet dla naszej codzienności, świadomość, kim ja jestem w Chrystusie i co Chrystus dla mnie zrobił. I on o tym pisał w liście do Efezjan. Ja o tym za chwilę krótko powiem, ale jestem świadomy tego, że to poznanie, które przemieni nasze życie, może nam dać tylko duch objawienia i mądrości. I dlatego naszą modlitwą też powinno być, aby ten duch nas wypełniał i objawiał nam, kim jesteśmy w Chrystusie. 4 werset 1 rozdziału mówi, że wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. I ktoś teraz może powiedzieć, no jak mogę być święty, ja człowiek święty i nienaganny przed Jego obliczem? Wprawdzie Bóg przez swojego świętego ducha dał do naszych serc pragnienie świętości, ale czy możemy, potrafimy tak żyć? No właśnie, w Jezusie, za cenę Jego przelanej krwi zostaliśmy wykupieni z królestwa ciemności, a nasze grzechy zostały nam przebaczone. I jak pamiętacie, w sobotę było mówione, Bóg ubrał nas, włożył na nas płaszcz swojego szatę swojego zbawienia i płaszcz swojej sprawiedliwości. Okrył nas swoim zbawieniem i swoją sprawiedliwością. I dlatego patrzy na nas jako na niewinnych, jako na sprawiedliwych i więcej jeszcze. Traktuje nas jako tych, którzy dotychczas jeszcze nie zgrzeszyli. Jako święci i bez skazy. Przykryci szatą i płaszczem Jego sprawiedliwości. I 5 werset mówi dalej o naszym dziedzictwie, że Bóg z miłości przeznaczył nas dla siebie jako swoje dzieci. Wiecie, dla mnie to jest niesamowite, bo to nie ja starałem się, aby Bóg, Boże, przyjmij mnie na swoje dziecko, chcę być, dostąpić tego zaszczytu, kiedy przyjmuję Twoje zbawienie. Nie, Bóg sam przeznaczył nas. To jest Jego pomysł, to jest Jego dzieło, że staliśmy się Jego dziećmi. Wiecie, wydaje mi się, że bardzo często nie uświadamiamy sobie tak do głębi tego faktu, że czasem byśmy potrzebowali się po prostu zatrzymać i tak dokładnie pomyśleć. Jestem dzieckiem wszechwładnego, wszechmogącego Boga, który jest moim Ojcem. Jesteś córką Króla Królów. Jesteś synem Króla Królów. Jesteś najważniejszą, najbliższą i najbardziej ukochaną osobą dla wszechmogącego Boga w całym wszechświecie. I On chce mieć z tobą społeczność. On cię w pełni akceptuje. Dla Niego mieć z nami społeczność jest radością. On troszczy się o nas jak o swoje dzieci. Troszczy się zawsze i troszczy się o każdą potrzebę. Troszczy się o naszą teraźniejszość, codzienność, o każdy nasz problem. Troszczy się o naszą przyszłość. Ona jest w Jego ręku. A najbardziej troszczy się o to, abyśmy bezpiecznie doszli do celu i byli kiedyś razem z Nim w niebie. On ochrania swoje dzieci. Zawsze, w w każdej sytuacji. Biblia mówi, że strzeże nas jak źrenicy swojego oka, że nawet włos z głowy nam nie spada bez Jego woli, a więc pod Jego ochroną możemy się czuć bezpieczni i niczego się nie bać. Ale więcej jeszcze w tym dziedzictwie jest. Sam Bóg przez Ducha Świętego zamieszkał w nas. On jest obok nas, ale jest także w nas. Apostoł Paweł pyta Koryntian w pierwszym liście 6:19, czy nie wiecie, że wasze ciała są świątynią Ducha Świętego, którego macie od Boga i że nie należycie już do samych siebie, bo należycie do Boga. A Pan Jezus w Ewangelii Jana 14:23 mówi, jeśli mnie miłujecie, Ojciec was będzie miłował? I co? I przyjdziemy do Niego i u Niego zamieszkamy. Wewnątrz nas mieszka Bóg, który jest ciągle z nami. Więcej jeszcze. W liście do Kolosan 3:3 czytamy, że umarliśmy. No bo umarliśmy dla tego wszystkiego, dla pragnień tego świata, a nasze nowe życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jesteśmy w Nim ukryci. Chrystus jest ponad wszelką mocą, władzą, zwierzchnością i panowaniem, ponad wszystkim. Ponad wszystkim. A jeśli my jesteśmy ukryci w Nim, to jaka jest nasza duchowa pozycja? Ponad tym wszystkim. A Duch, Jego Duch, który w nas mieszka, to jest Duch mocy, miłości, trzeźwego myślenia albo inaczej samokontroli. A więc kiedy On mieszka w nas, nie jest duchem lęku, więc nie musimy żyć w lęku, ale mając miłość i moc, którą On nam daje, przebywając w nas, ponieważ jest duchem samokontroli, więc panujemy, zwyciężamy nad każdą złą myślą, nad każdym nałogiem, nawykiem, złym przyzwyczajeniem i nad każdym lękiem w naszym życiu. Na pewno nie wyczerpałem wszystkiego. Musimy wzrastać, każdego dnia wzrastać w poznaniu tego, kim jesteśmy w Bogu i co od Niego mamy. Kochani, im bardziej wzrastamy w poznaniu własnej pozycji w Nim, swojej tożsamości w Nim, tym więcej mamy pokory i uniżenia względem Boga i automatycznie względem ludzi. Jeśli by tak się zdarzyło, że poznając swoją tożsamość, ktoś poczuje się wyżej niż inny brat lub siostra, to jeszcze niczego nie poznał. A więc, aby burzyć warownię lęku, aby na ich miejsce budować warownię pokoju i zaufania, musimy wypełniać się Bożymi prawdami. Musimy trwać i wzrastać w poznaniu, wymieniliśmy dzisiaj trzy prawdy. Poznaniu Jego miłości, poznaniu Jego planu dla siebie i poznaniu swojej tożsamości w Nim. Wzrastać. Musimy te prawdy mielić. Wybaczcie, że używam znów tego słowa, ale takie inne słowo często lepiej zapada w naszą pamięć. Mielić, czytać, myśleć, rozmyślać, analizować, zapamiętywać, powtarzać. Ale nie tylko to. Jest jeszcze coś ważniejszego. Musimy te prawdy wyznawać, deklarować i ogłaszać nad swoim życiem. Wstajesz rano, czujesz się źle, zacznij, może głośno nawet, ogłaszać, kim jesteś w Chrystusie i co Bóg dla ciebie uczynił. I jeszcze więcej. Powinniśmy Boga uwielbiać, wywyższać właśnie za te prawdy. Użyję teraz stwierdzenia z mojej poprzedniej usługi. Musimy te prawdy wbić sobie gdzie? W głowę. Wbić sobie w głowę tak, żeby kiedy przyjdzie lęk do naszego życia, przyjdzie sytuacja lęku, pierwszą rzeczą, jaką pomyślimy, będzie Boże Słowo i Jego obietnice, a nie sytuacja, która jest wokół nas. Krok trzeci. Wzrastajmy w relacji z Bogiem. W relacji miłości, w relacji zaufania. Wzrastajmy w tej świadomości ciągłej Jego obecności przy nas i w nas. Na wielu miejscach Boże Słowo mówi: nie bój się, bo ja jestem z tobą. Tak, nie bój się. Niektórych mówi, ja będę z tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Jestem z tobą. Nie bój się. Nie musimy się bać tylko dlatego, że Bóg jest z nami. Właśnie ta świadomość, że On jest w nas, że jest z nami, że ciągle jest obok nas, że nigdy nie jesteśmy sami. Ta świadomość usuwa lęk z naszego życia. Bo On jest ciągle z nami. Tak. On je ze mną śniadanie. On pije ze mną kawę. On idzie ze mną do pracy w drodze i jak jest ślisko, chroni mnie, żebym nie upadł. On jest w mojej pracy. Siedzi czy stoi, nie wiem. Nie daje dodatkowego krzesła. Ale jest obok mnie. I kiedy mam problem, trudności, to podpowiada mi, co zrobić. Jest, kiedy wracam. Jest w codziennych moich obowiązkach. Ale jest także z nami w chwilach trudnych doświadczeń. W chwilach, kiedy przychodzi lęk. Jest z nami w naszym lęku. Dawid mówi, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Dlaczego? Boś ty ze mną. On nie jest na końcu doliny i czeka tam na nas, aż pójdziemy razem z Nim. On nie patrzy tylko z nieba, jak sobie poradzimy. Nie, On jest z nami. A psalm 139 mówi, zespół dzisiaj wyśpiewał ten psalm, nie wiem, czy zauważyliście. Otaczasz mnie, nasze tłumaczenie mówi z tyłu i z przodu, inne tłumaczenie mówi, otaczasz mnie z wszystkich stron i kładziesz na mnie swoją rękę. Kochani rodzice i dziadkowie, jak dziecko się czegoś bardzo boi, co robimy? Łapiemy go za rękę lub kładziemy mu rękę na głowie czy na ramionach, tak? Bóg kładzie na nas swoją rękę, abyś ją czuł i się nie bał. Otacza nas ze wszystkich stron. Jest naszą strażą tylnią. Nie musisz się oglądać ze strachem do tyłu. Jest naszą strażą boczną i idzie przed nami. I jako pierwszy natknie się na niebezpieczeństwo. A więc uczmy się powierzać Bogu każdy nasz problem. Każdą sytuację, każdy lęk. Niech nie będzie sytuacji, o której byśmy Mu nie powiedzieli. Wpuśćmy Ducha Świętego w każdą sferę naszego życia. Duch Święty zajmie się w naszym życiu wszystkim, nawet najdrobniejszą rzeczą, każdym Twoim najbardziej skrywanym lękiem, jeśli pozwolisz Mu tam wejść. I będąc w relacji z Nim, zaprzestańmy kontroli. Zaniechajmy kontroli. Zrzućmy z siebie, odrzućmy daleko od siebie ciężar odpowiedzialności za rozwiązanie problemów i potrzeb, które mamy, które nas spotykają. Niech to jest Jego odpowiedzialność. Zablokujmy w sobie tą wewnętrzną, otrzymaną już od naszych przodków potrzebę kontroli. Wtedy, kiedy przychodzą różne sytuacje, pierwszą rzeczą, jaką robimy, to jest myśl, jak to możemy kontrolować. Zablokujmy te myśli. Uświadommy sobie, że tak wiele rzeczy, które chcemy kontrolować, nie zależą od nas i nie mamy na nich wpływu. Nie musimy więc myśleć i wymyślać rozmaitych scenariuszy, jak to się może stać, jak to będzie przebiegać, co się wydarzy, jak to się skończy, jakie będą konsekwencje. Lęk przed utratą kontroli i lęk z powodu utraty kontroli nad sytuacjami w naszym życiu to jest źródło wszelkich naszych lęków. Bo zawsze jest ta niepewność, że nie damy sobie rady, że sytuacja nas przerośnie, że stanie się coś, nad czym stracimy kontrolę. A więc musimy się uczyć przechodzić ze strefy kontroli i lęku w strefę zaufania i pokoju. Król judzki Jehoszafat, bogobojny król, otrzymał wiadomość. Potężna, licząca ponad milion żołnierzy armia znajduje się już w twoim kraju. I wiedział, że nie ma wielkich szans. I Biblia pisze, zląkł się. Ale zaraz następny werset mówi, postanowił zwrócić się do Pana. On podjął decyzję, że przechodzi ze strefy kontroli i lęku do strefy zaufania i pokoju. I zrobił to. Zamiast przygotowań do obrony stolicy, zamiast zbrojenia, wybierania ludzi do walki, był post i modlitwa. A kiedy następnego dnia wyruszyli, dokonał największego aktu wiary. Na czele swej armii, gdzie zawsze powinni być najbardziej dzielni żołnierze i stanowić tą szpicę uderzeniową, postawił, pamiętacie kogo? Śpiewaków. Śpiewaków, którzy mieli chwalić Boże imię. Tak, bracia, siostry. Jesteśmy powołani do życia w pokoju i zaufaniu, a nie do kontroli i do lęku z powodu możliwości utraty. Jesteśmy powołani do życia w wdzięczności i uwielbieniu, a nie do narzekania i rozpowiadania, rozważania swoich trudnych sytuacji. Niekiedy musimy po prostu podjąć decyzję, postanowić, przechodzę ze strefy kontroli do strefy zaufania i pokoju. Bo to jest właśnie życie z Bogiem. Zgodnie z Jego wolą, słuchając Jego głosu, być prowadzony przez Ducha Świętego, podłączony do Jego mocy, w łasce i Jego zaopatrzeniu, często ponadnaturalnym. Życie i działanie bez lęku. Nie boi się, nie ulęknie się złej wiadomości. Serce jego jest mocne. Ufa Panu. Dlaczego? Pierwszy werset tego psalmu mówi, bo rozkoszą tego człowieka był zakon Pana. Mamy moc do burzenia warowni, warowni lęku. Tym jest Słowo Boże. I na zakończenie. Jair przyszedł do Pana Jezusa z prośbą, aby uzdrowił jego konającą córeczkę. Ale Jezus się nie śpieszył do jego domu. Po drodze zatrzymał się i uzdrowił kobietę cierpiącą na krwotok, rozmawiał z nią. I wtedy nadeszła wiadomość, bardzo zła dla Jaira wiadomość. Twoja córka umarła. Wiecie, póki ona żyła, Jair miał jeszcze takie poczucie, że ma kontrolę nad tą sytuacją. Że jeszcze może pobiec do tamtego jakiegoś lekarza, może do tamtego, że może jeszcze coś zrobić, że jeszcze coś może zdziałać, że ma kontrolę. Ale kiedy umarła, stracił całkowicie kontrolę nad tą sytuacją. I wtedy właśnie Pan Jezus mówi do niego: nie bój się, tylko wierz. Ja ciągle mam kontrolę nad tą sytuacją. Nie znam waszych sytuacji, którzy mnie dzisiaj słuchacie. Ale może jesteś tutaj dzisiaj i przeżywasz chwilę pełne lęku. Może niewielu ludzi o tym wiedzieć. Bo może już straciłeś kontrolę nad sytuacją, w której jesteś. I potrzebujesz dzisiaj usłyszeć głos Jezusa, który jest tutaj dzisiaj i przez Ducha Świętego mówi do ciebie: nie bój się, tylko wierz. Tylko wierz. Ja ciągle mam kontrolę nad twoją sytuacją. A być może ciągle walczysz, ciągle się szamocesz, ciągle coś załatwiasz. W swoim sercu jest pełno chaosu, aby utrzymać kontrolę nad trudnymi sytuacjami w twoim życiu. I nawet nie słyszysz, czy trudno ci usłyszeć głosu Jezusa, który także dzisiaj do ciebie mówi: nie bój się, tylko wierz. Oddaj mi kontrolę nad twoim życiem. Oddaj mi kontrolę nad tą sytuacją. Zrobię to lepiej niż ty. To, co dzisiaj Jezus na tym nabożeństwie chce powiedzieć do każdego z was: nie bój się, tylko wierz. Oddaj mi kontrolę nad swoim życiem. Powstajmy, drodzy bracia, siostry. Zapraszam zespół. Halleluja. Boże, dziękuję ci, że powołałeś nas do życia w pokoju. Bez lęku, że to jest twoją wolą. Dziękuję ci za słowo twoje, za twoją oręż, przez którą możemy burzyć warownię lęku w swoim życiu. Dziękuję ci za twoją bezwarunkową, bezgraniczną, niezmienną, doskonałą miłość. Bez naszych zasług, która się nigdy nie zmieni i nigdy nie ustanie. Dziękuję ci za twój doskonały plan dla naszego życia. Najlepszy, który nikt z nas nie mógłby dla siebie takiego wymyślić. I że ty chcesz według tego planu nas prowadzić, chcesz do nas mówić i dałeś nam zdolność, abyśmy mogli słyszeć twój głos, Panie. Dziękuję ci za to, kim jestem w tobie, kim my jesteśmy w tobie, Panie, za bogactwo naszego dziedzictwa, za chwałę naszego powołania, za twoją moc, przez którą działasz w naszym życiu, za to, że jesteśmy twoimi dziećmi, najbardziej ukochanymi, najbliższymi, najważniejszymi dla ciebie, których chronisz, którym się opiekujesz i że mieszkasz w nas. Uwielbiam cię, Panie, za to, że i dzisiejszego dnia do każdego z nas mówisz: nie bój się, tylko wierz. Chcemy Ci oddać kontrolę nad naszym życiem, nad każdą sytuacją w naszym życiu, abyś Ty nas mógł prowadzić. Halleluja Tobie. Amen.